jest starszym w kościele. Nie powiem, jakim kościele. Więc ten człowiek był zdziwiony, że jest coś takiego jak duch, dusza i ciało. Zawsze myślał, że mówi się, że jak ktoś mówi o duchu, to mówi o duszy. Czy też mówi o duchu, duszy, myśli o duchu. Jakby nie rozdzielał tych rzeczy. Więc możemy tutaj zobaczyć, że człowiek jest jakby, jest trójjedyny i to jest pewnego rodzaju analogia do tego, że jest Bóg trójjedyny. Jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Oczywiście to jest analogia, to nie jest 100% to samo, ale pewnego rodzaju analogia tutaj występuje. Więc możemy powiedzieć, że jesteśmy duchami, którzy mieszkają w ciele i mają duszę, czyli intelekt, wolę, myśli, to wszystko jest połączone z duchem i ciałem, oczywiście. I możemy też powiedzieć, że jesteśmy również duszą, która ma ducha i mieszka w ciele lub że jesteśmy ciałami, które mają duszę oraz ducha. Trudno by było powiedzieć, że tylko jesteśmy duchem i przebywamy chwilowo w naszym ciele. Ale tak naprawdę człowiek jest jednym i składa się z tych trzech części, z ducha, z duszy i z ciała. Ponieważ kiedy widzimy pełne dzieło odkupienia, to widzimy człowieka, który ma ciało uwielbione, takie jak ma Chrystus, tak? Jest jedno. Nie jest tak, że będzie nas trzech, ale jesteśmy jedno. Jezus to zamanifestował po swym zmartwychwstaniu. Więc nie tylko jesteśmy duchami, jakby ktoś powiedział, ale Bóg patrzy na nas kompleksowo. Dlaczego? Znaczy może inaczej, jak to udowodnić? Chociażby ze względu na to, że Jezus Chrystus na krzyżu umarł za nasze choroby, nasze bóle i cierpienia wziął na krzyż. Czyli już teraz jest, może być zamanifestowane uzdrowienie, ponieważ Bożym planem jest to, żebyś był zdrowy, ponieważ On patrzy na ciebie całościowo jako człowiek, który ma ciało, duszę i ducha. Kolejny taki fragment, który nam to potwierdza, jest w liście do Hebrajczyków 4:12. Otwórzmy sobie Hebrajczyków 4:12. List do Hebrajczyków 4:12. I tu jest napisane, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Tu jest mowa o Słowie Bożym, ale również jest opisane to, że to Słowo pracuje w naszym duchu, w duszy, a jeśli tu jest opisane, że stawów i szpiku, no to wiemy, że mówi to Słowo o ciele. Więc to samo, już mamy dwóch świadków. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan pisze o tym i tutaj autor do listu do Hebrajczyków mówi o tym samym, używając troszeczkę innych słów. Więc widzimy człowieka, który jest złożony z trzech części. To jest jego istota. I teraz myślę, że chociażby patrząc na te dwa fragmenty, już rozpoznajemy, w jaki sposób możemy słuchać Ducha Świętego. Bóg uczynił nas bogatymi w swojej istocie. Możesz popatrzeć na to, że jesteś bogaty. I wiecie, ludzie w świecie nie dostrzegają tego bogactwa. Oni myślą tylko, że dusza, ciało, ale nie rozpoznają ducha. Więc widzimy teraz, że nasze ciała, tak, mamy ciała od Boga, które mogą smacznie zjeść, przed chwilką jedliśmy. Możemy ćwiczyć sport, słuchać muzyki, wykonywać dobrą pracę i mamy również duszę, aby myśleć, rozważać, decydować. Mamy ducha, który może być posłuszny Duchowi Świętemu, który możemy nasłuchiwać Boga w naszym duchu. Więc kiedy w liście do Hebrajczyków jest mówione o tym, że Słowo Boże rozdziela ducha i duszę, również możemy zobaczyć, że to słowo w innych fragmentach opisuje to, że kiedy ono wchodzi do naszego ducha, kiedy go przyjmujemy, to rośnie w nas wiara. I to dzięki tej wierze nasz duch, kiedy się wzrasta, zaczyna coraz bardziej przyjmować głos Ducha Świętego i słuchamy go. I to też dzięki wierze w naszym duchu możemy czynić rzeczy ponadnaturalne, niemożliwe dla standardów tego świata. Rzeczy, które są standardowo w tym świecie, są często dla wielu nieosiągalne, ponieważ nie wierzą w tą sferę ponadnaturalną i nie widzą ducha. Wobec tego, jak możemy nastawić naszego ducha na słuchanie Bożego głosu? Otwórzmy 1 Koryntian 14, 14, 16. Oczywiście to będzie jeden ze sposobów. Dzisiaj już też praktykowaliśmy to trochę. 14, 14, 16. Bo jeśli modlę się, mówiąc językami, duch mu się modli, a rozum mi tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Widzimy, że modlitwa w duchu zaczyna budować naszego ducha i otwieramy się na Boży głos. Możemy prosić Ducha Świętego o to, żeby było wyłożenie tych języków i przychodzi wykład. Zaglądnijmy jeszcze do dwóch wersetów. Najpierw Judy 1,20. 20 werset mówi, ale wy umiłowani budujcie siebie samych w oparciu na świętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym. To jest list skierowany do całego zboru. Czyli autor listu, tak, list święty Juda miał na myśli, żeby cały Kościół budował siebie samego, tak, żeby słuchał Bożego głosu. Jesteście ze mną? Czy kolacja nas pokona? Nie wiem, resztę chyba pokonała. Wiem, że część wyjechała, tak, dzisiaj? A jeszcze, czy tych, którzy nie ma, to znaczy, że wyjechali? Wyjechali, okej. Okay. Okej. Okay. Bo to jakaś grupa uwielbienia, tak? Jutro ma jakieś nabożeństwo, z tego co wiem. Okej. Okay. Więc tutaj jest ten fragment, który mówi, ale wy umiłowani budujcie siebie samych w oparciu na świętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym. Czyli kiedy módlisz się w Duchu Świętym, budujesz swoją wiarę, tak? I to jest wszystko w oparciu na świętszą wiarę twoją. 1 Piotra 2, 2:5. Pierwszy list świętego Piotra, drugi rozdział, drugi werset, drugi i piąty werset. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. I piąty werset. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Kiedy patrzymy na ten aspekt mówienia językami, to widzimy w liście Judy, że kiedy modlimy się w językach, to budujemy naszą wiarę. Kiedy czytamy list do Koryntian, pierwszy list, jest napisane, że kiedy modlimy się w językach, to co? Samych siebie budujemy, tak? A tutaj Piotr mówi, że mamy budować siebie o najświętszą wiarę i składać, zanosić duchowe, składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w trakcie tutaj, kiedy mieliśmy prorokowanie chyba, albo wykładanie języków, przyszło mi takie słowo, właśnie ten fragment, nie? Że Bóg chce, żebyśmy składali ofiary Bogu. I chcę wam powiedzieć, że kiedy modlisz się w językach, to też składasz ofiary duchowe Bogu. To jest najlepsza modlitwa, to jest doskonała modlitwa Ducha Świętego. Jest napisane przecież w liście do Efezjan, że o każdej modlitwie, prośbie, tak, i błaganiem zanośmy modły w duchu, w każdej. Kiedy rano, wieczorem, w południe, gdziekolwiek się modlisz, zwracasz do Boga, westniesz do Boga, błagasz coś Boga i cokolwiek, czy zanosisz dziękczynienie, to przeplataj tą modlitwę modlitwą w duchu, bo to jest Boża wola. Więc kiedy modlisz się w językach, tak jak apostoł Piotr powiedział, to zanosisz też duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. To jest ważne, żebyśmy tego nie zapomnieli i pamiętali o tym. Więc kiedy używamy daru języków, zaczynamy się budować w dom duchowy. Składamy również duchowe ofiary przyjemne Bogu. Kiedy rozpalasz swojego ducha coraz bardziej w Bogu, zaczynasz rozumieć, co Bóg do ciebie mówi. Potrzebujesz używać daru, wykładania języków, aby rozumieć, co do ciebie mówi Bóg. Ale chcę ci też powiedzieć, że z mojego doświadczenia, że kiedy rozbudzasz swojego ducha, to on staje się wrażliwy na Boży głos. I języki służą rozbudowaniu twojego ducha. Zobaczmy też pewną scenę z Piotrem w Dziejach Apostolskich 10, 11, 20. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział. 10 rozdział, 11-20. Jesteście ze mną? Okej. Okay. Chcę wiedzieć, że jesteście. Wy też mi pomagacie. 11-20. A powiedzcie mi, czy jesteście zbudowani tym czasem, który był do tej pory? Okej. Rozumiem, że niektórzy muszą powiedzieć. Nie, żartuję. Mówię tak moim podopiecznym na ośrodku. Słuchajcie, powiedzcie mi prawdę. Nie mówcie mi tego, co bym chciał usłyszeć. Ale w tym przypadku wierzę, że jesteśmy zbudowani. Ten czas wykładania języków i prorokowania nie skończył się dzisiaj. Będziemy jeszcze mieli uwielbienie, tak? Nie wiem, możemy pomodlić się jeszcze dzisiaj do 21, do 22, jak ktoś będzie miał siłę, i do 12, nie? Ale to już poddajemy się, tak? Nie chcę was też zakatować, ale wierzę, że kiedy będziemy uwielbiać Boga, to Duch Święty nas porwie i wtedy już nie będziesz chciał iść spać, tak? Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 11-20. To jest historia, tak, w domu Korneliusza, która się wydarzyła. I chcę wam pokazać pewną fajną rzecz. I ujrzał otwarte niebo i stępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, to widział Piotr, opuszczone ze cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkie rodzaje czworonogi, płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Podczas gdy Piotr ręczyła jeszcze niepewność, co mogłoby oznaczać widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy i odezawszy się, dowiadywali się, czy Szymon, zwany Piotrem, przybywa tam w gościnie. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu: Duch, oto szukają cię trzej mężowie. Wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Widzimy tutaj, że apostoł Piotr jest na dachu i modli się. To był jego jakiś zwyczaj. On się modli, uwielbia Boga i w pewnym momencie ma wizję. Kiedy dzisiaj wykładaliśmy języki, prorokowaliśmy, niektórzy z nas mieli obrazy. Ty miałaś obraz, tak? Proszę? A ktoś miał tylko obrazek, ale... tak. I widzimy tutaj też oprócz tego, że do Piotra mówił jakiś głos. I widzimy tutaj, że to jest głos Ducha Świętego. Ten głos mówi: słuchaj, przyszli po ciebie jacyś ludzie. I widzisz, on spędzał czas na modlitwie, był przepełniony Bożą obecnością i wyraźnie Bóg mówił do jego ducha. Kolejny przykład, więc tutaj Piotr modli się i jest skoncentrowany na Bogu i wtedy Bóg zaczął mówić do niego. Kolejny fragment Dzieje Apostolskie 13:1-3. W Antiochii w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem Tetrarchą i Saul. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłącznie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitw nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. I widzimy, jak Paweł i Barnaba przez Ducha Świętego zostali wysłani do służby, którą im wskazał. Więc jeśli chcesz odkryć swoje powołanie, módl się i zacznij pościć, między innymi. Post jest dyscypliną, przez post wzmacniasz swoją wolę. Czasami możesz przegrać, ale tak czy inaczej, przez post masz dostęp do Boga. Post nie jest zmuszeniem i wykręceniem ręki Bogu, ale raczej jest narzuconym pewną dyscypliną dla nas samych, abyśmy mogli lepiej słuchać Bożego Ducha. Ponieważ pamiętajcie, że nie z uczynków otrzymujemy Boże obietnice, ale z wiary. Więc post nie jest uczynkiem, który prowokuje Boga. Post jest narzuceniem dyscypliny na ciebie, abyś ty mógł w wierze zbliżyć się do Boga. Więc jeśli chcesz odkryć swoje powołanie, módl się, zacznij też pościć. I wtedy dajesz to prawo Duchowi Świętemu, aby mówił do twojego ducha. I mój własny przykład. Kiedy spędzałem czas, kiedyś spędzałem dawno temu i teraz również, ale kiedyś rozpocząłem tą wędrówkę z Bogiem, zacząłem spędzać czas, zacząłem słuchać właśnie nauczania na temat tego, słuchania Bożego głosu, sam badałem to w Słowie. I pamiętam pewnego dnia, kiedy siedziałem przed Bogiem, miałem kiedyś taki dylemat, czy można siedzieć przed Bogiem. Uwolnił mnie historia Dawida, że on siadał przed Bogiem. I stwierdziłem, o Panie, to można, nie? Widzicie, religijne jakieś rzeczy i sam na osobistej modlitwie musiałem to przełamywać. I kiedy siedziałem przed Bogiem, nagle zobaczyłem garncarza, który lepi garnek. I wiecie, ja jeszcze do końca nie znałem Biblii, nie wiedziałem, o co chodzi. I tak mówię, Boże, czy ten obraz to jest od Ciebie? Co Ty chcesz mi powiedzieć przez tego garncarza? Panie, proszę Cię, jeśli to Ty, Twój Duch mi to pokazuje, wskaż mi werset Słowa Bożego. Pokaż mi. Widzicie, wszedłem w to miejsce takiej naiwności jak dziecko. I powiedziałem, Panie, pokaż mi to. I usłyszałem w głowie, w swoim duchu, otwórz Jeremiasza 18 rozdział. A widziałem, otwórzcie Jeremiasza 11 rozdział. A widziałem przed moimi oczami wizję, jakby w umyśle, obraz garncarza, który lepi garnek. Tak? Na taki stary garnek ktoś tam nogą kręci i tak dalej. I patrzę na ten fragment i po prostu, wiecie, w pewnym momencie sobie pomyślałem, nie no, to jest takie głupie, takie dziwne, ale stwierdziłem, okej, otworzę, zaryzykuję. Nawet stanę się najwyżej głupcem przed sobą samym. Ale patrzę i jest napisano, słowo, które doszło Jeremiasza od Pana tej treści. Wstań i zajdź do domu garncarza, a tam objawię Ci moje słowa. I wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz, mówi Pan? Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. I kiedy nagle słyszysz, żeby otworzyć, widzisz garnek, garncarza, który lepi garnek i nagle słyszysz głos, otwórz Jeremiasza 18, robisz to, krok wiary, otwierasz, czytasz to, masz tą świadomość, że Bóg na ciebie patrzy. Masz tą świadomość, że Bóg mówi do ciebie bezpośrednio, tak precyzyjnie. Byłem w szoku, jako młody wierzący, ja byłem w szoku. Wiecie, jak mi to dodało kopa? Że Bóg nawet tak bardzo precyzyjnie mi chce to pokazać. To było moje pierwsze doświadczenie. Wiecie, jak się nakręciłem? Po prostu szok. I to jest możliwe dla nas. Następny przykład. Modlę się, uwielbiam Boga, modlę się w językach i tak dalej i nagle słyszę, szukaj mojej mocy i mojego oblicza. Przeraziłem się troszeczkę tego, ze względu na to, że się zajmowałem buddyzmem kiedyś, tak jak tutaj wczoraj opowiadałem. A w buddyzmie dużo się mówi o mocy, o energii, o tego typu rzeczach, tak? A jeszcze byłem w takim buddyzmie dzogchen, który zakrawał szamanizm. I ja tak pomyślałem, Boże, to brzmi jak New Age, moc. A wiecie, byłem na początku drogi z Bogiem. Ale już mając doświadczenie poprzednie, kiedy w moich oczach, przed moimi oczami, kiedy miałem zamknięte, to jakby wyobraźni, tak? Bo to często Bóg używa twojej wyobraźni, to jest takie pogranicze. Są czasami wizje otwarte, a czasami są te wizje w sobie, w tobie, te obrazy, tak? I tego typu rzeczy. Więc mając poprzednie doświadczenie, powiedziałem, Panie, Ty już mi dałeś wskazówki. Powiedz mi, pokaż mi fragment w Biblii, gdzie jest tak napisane, żebym szukał oblicza i mocy Twojej? Gdzie tak jest napisane? I skupiony przed Bogiem usłyszałem, otwórz Psalm 105:4. Jako młody wierzący, nie czytający jeszcze do końca Biblii, znowu wpadłem w takie troszeczkę zakłopotanie. Ale otwórzmy Psalm 105:4. I znowu, przepraszam, to nie plan 105.4. Tak, 105.4. I znowu byłem w szoku. Znowu miałem to wrażenie, że Boży wzrok jest na mnie. Otwieram ten psalm 105.4. Słuchajcie, dobrze, że byłem sam, nie? Tamtym razem też miałem takie myśli, kurczę. Ale dobra, no jak się pomylę, to się zbłaźnię najwyżej przed sobą, nie wiem. Mam prawo do pomylenia się. I teraz otwieram i patrzę, jest napisane 105.4. Szukajcie Pana i mocy Jego, szukajcie zawsze oblicza Jego. Myślałem, że się po prostu wywrócę. Znowu taki precyzyjny namiar. Rozumiesz, no ruletka, nie wiem, no wymyśl z kosmosu weź, nie? Nie wpadłbyś na to. Drugi raz Bóg tak precyzyjnie do mnie przemówił. Zachęcił mnie do tego, żeby szukać Jego mocy i żeby Jego oblicza szukać. I mówi do ciebie, 105.4 otwórz. Wiesz, miałem szczere obawy. Boże, ja się zajmowałem buddyzmem, ja nie wiem, czy to nie jest New Age. A Duch Święty, który jest dobry, mówi, nie, ale to jest w moim słowie, zobacz. Niesamowite. Ale Bóg tak działa. Więc pójdźmy troszeczkę dalej. Więc jakby też chcę wam powiedzieć, że te pewne rzeczy, widzicie, są pewnego rodzaju analogią nawet, to moje doświadczenie, do tego, co jest napisane w Biblii. Kiedy Piotr miał wizję, kiedy miał konkretne słowo, tak? To jest możliwe dla nas dzisiaj. Więc kiedy uwielbiasz Boga w językach, koncentrujesz się na duchu i tak dalej, Bóg przychodzi z precyzyjnym słowem do ciebie, mówiący na temat powołania. Kiedy położył ktoś ręce na moje na stopy, zacząłem się cały trząść pod Bożą mocą, czułem Bożą moc i nagle stanęły mi wersety w oczach, jakby jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. I od razu wiedziałem, że to namaszczenie, które wstępuje na mnie i ten człowiek, który odczuł, żeby tak zrobić, Duch Święty zaraz przypieczętował fragmentami, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują Ewangelię. Kolejnym bardzo ważnym elementem w słuchaniu Bożego głosu jest poznawanie Słowa Bożego, aby na nim budować swoje rozeznawanie. Więc w tych moich obydwóch doświadczeniach Duch Święty dał mi konkretne namiary w Piśmie Świętym. Więc Duch Święty zawsze będzie prowadził cię tam do Słowa Bożego, abyś się mógł czuć bezpiecznie i abyś nie pobłądził. Więc Duch Święty będzie do ciebie mówił i będzie cię odnosił do konkretnych fragmentów Słowa Bożego, żebyś czuł się bezpiecznie i żebyś się mógł czegoś nauczyć. To wyraźnie moje doświadczenie pokazuje. Kiedy przeżyłem chrzest w Duchu Świętym, to też już dzisiaj mówiłem, w moim duchu wyświetlił się fragment z Ewangelii Jana 7,37, tak? Że Jezus zawołał, kto pragnie i pije, niech przyjdzie, tak? I pije, a z wnętrza Jego wypłyną rzeki wody żywej, a to mówił o Duchu Świętym, który miał być dany. Więc kiedy ja przeżywałem tą Bożą obecność i zacząłem modlić się w językach, Duch Święty z automatycznie tu podszedł i powiedział mi, widzisz, to jest zapisane w tym miejscu. Więc moje osobiste doświadczenie pokazuje mi, że Bóg jest zainteresowany, żeby pewne doświadczenia i tak dalej, od razu pokazywać ci w Słowie Bożym. Więc kiedy patrząc na to wszystko, jakby mnie to fascynowało i wzbudzało do tego, żeby jeszcze bardziej szukać relacji z Bogiem. Bóg mi pokazał naczynie, że jestem naczynie i powiedział, wejdź do domu garncarza, a tam poznasz słowo, będziesz miał objawienie słowa, jak i również jesteś takim naczyniem, które ja będę lepił, jak chcę. I każdy z nas, chce wam powiedzieć, jest takim naczyniem. Podam wam kolejny przykład, jak na przykład Bóg mówi do ciebie, aby cię użyć. Widzieliśmy w doświadczeniu Piotra, że Bóg, zanim wysłał do domu Korneliusza, dał mu obraz, wizję, jak również przemówił do niego. I w moim doświadczeniu z garncarzem można było to zobaczyć. Jest podobna analogia. Ale pamiętam również, i to wydarzyło się stosunkowo niedawno, modliłem się i podczas modlitwy zobaczyłem obraz mojego podopiecznego z ośrodka Nowy Początek dla osób bezdomnych i uzależnionych. I co ciekawe, kiedy modliłem się, zacząłem coraz bardziej odczuwać Bożą obecność. I zacząłem domyślać się, że Bóg chce coś zrobić w życiu Krzyśka. I zatem przyszło takie konkretne przekonanie, pewność. W liście do Hebrajczyków, jaka jest definicja wiary? Czy ktoś zna definicję wiary? O. Tak, ale dokładnie, jeszcze. Brat? Tak, tego, czego nie widzimy. To jest kompletne słowo. Więc wiara jest pewnością. Nie jest nadzieją, ale jest pewnością. Więc w tamtym momencie, kiedy się modliłem i zobaczyłem Krzysztofa, a modliłem się zupełnie inne rzeczy, nie modliłem się o sprawę ośrodka i tak dalej, nagle Bóg mi daje obraz Krzysztofa. Modlę się, czuję Bożą obecność i przychodzi przekonanie, że Bóg coś chce zrobić. Ten człowiek przesiedział 15 lat w więzieniu. Bardzo niebezpieczny człowiek, złodziej i tak dalej. I zawsze był na ulicy. Kupę lat, nie? 15 lat przesiedzi w więzieniu. Stosunkowo on miał 30 parę lat. 38 chyba. Ma, no bo jeszcze żyje. Więc jakby zacząłem czuć takie prowadzenie. I skończyłem modlitwę. Wiedziałem, że Bóg chce, od razu wiedziałem, że Bóg chce coś zrobić. On nie był nawrócony. Wsiadam do samochodu, jadę na ośrodek i w pewnym momencie jadę w samochodem, modlę się na językach i wstępuje Boża obecność. Ja już nie mogę dalej jechać i musiałem szukać drogi, żeby zjechać. I zjechałem pod las, zatrzymałem się tam i uwielbiałem Boga. I byłem w Bożej obecności. I wiedziałem, że Bóg wylewa na mnie namaszczenie, obecność dla Krzyśka. To nie było ze względu na mnie, to było ze względu na Krzyśka. I dojechałem do ośrodka, poprosiłem Krzysztofa, żeby przyszedł ze mną do pokoju i zacząłem z nim rozmawiać i mówię, Bóg chce coś zrobić teraz w twoim życiu. On chce zmienić bieg twojego życia i tak dalej, i tak dalej. I on mówi, wiesz co, dzisiaj w nocy Bóg mnie obudził i powiedział mi albo w lewo, albo w prawo. Wiecie, to jest prosty chłopak, nie? I Bóg mówi lewo albo w prawo. I on to bardzo wyraźnie usłyszał. I ja już wiedziałem, że to jest Boże dzieło, że Bóg w suwerenny sposób mówi do mnie podczas modlitwy, tak jak to się wydarzyło w domu Korneliusza, kiedy Bóg pokazał Piotrowi coś i powiedział, idź za tymi ludźmi, Duch Święty to zadziałał, Piotr jeszcze nie rozumiał, o co chodzi, po to, żeby zbawić Korneliusza. I tak samo Bóg do mnie przychodzi podczas modlitwy i mówi, ja chcę zbawić Krzyśka. I jadę na ośrodek, rozmawiam z nim, a Krzysiek mi mówi, Bóg mi powiedział w nocy albo w lewo, albo w prawo. A Korneliusz widział anioła, tak? I mówi, wysłuchane twoje modlitwy są, chcę cię zbawić. Znaczy, tak nie powiedział, no ale możemy to sparafrazować. Idź po tego Piotra, on przyjdzie i obdarzy cię słowami, które darzą życiem i tak dalej, nie? I ja mówię do Krzyśka, ty chcesz dzisiaj, chcesz teraz oddać swoje życie Jezusowi? Tak, chcę. No to pomódlmy się. Krzysiek wstał i ukląkł od razu. Zaczęliśmy się modlić. Duch Święty stąpił na niego, zaczął się cały trząść pod Bożą obecnością. I tak to trwało. Aż w pewnym momencie powtórzył całą tą modlitwę, tak? Panie, przepraszam cię i tak dalej, i tak dalej. Wstał facet, później taki, i mówi, ty, 20 kilogramów ze mnie spadło, nie? A mówię, to spadły twoje grzechy, chłopie. Twoje grzechy i demony. Chociaż później część demonów, bo później mieliśmy modlitwy uwolnieniowe dalej w jego życiu, w jego przypadku. Ale tu Bóg w wyraźny sposób, w ponadnaturalny sposób zadziałał po to, żeby zbawić grzesznika, żeby zbawić Krzyśka, tego przestępcę. I to jest niesamowite, że Bóg w dzisiejszych czasach tak samo działa, jak na kartach Ewangelii. jak w Dziejach Apostolskich. Często jest tak, że kiedy przychodzimy, czy ktoś przychodzi do nas do modlitwy i zaczynamy posługiwać, jesteśmy zanurzeni w obecności Ducha Świętego, to Duch Święty zaczyna mówić do ciebie na temat życia tego człowieka. Kiedy naprawdę nie podchodzisz do modlitwy w taki religijny sposób, ale zaczynasz modlić się i słuchasz w trakcie Ducha Świętego, co mówi do tego człowieka. Podawałem wam przykład z Tomkiem, tak? Kiedy modliłem się o tego adwentystę i Bóg wyswobodził słowa wiedzy i prorocze i on został ochrzczony w Duchu Świętym. Więc ty w naturalny sposób musisz być w Duchu Świętym. Ostatnio pewna osoba w Polsce, znana w niektórych kręgach, jest pastorem i ma kilka kościołów w opiece, ogólnie 7 kościołów, prowadzi je, jakby nadzoruje. Ja słyszałem o nim, że ten człowiek, no tam żyje we Wrocławiu sobie i tyle wiedziałem o nim. Nie słuchałem żadnego kazania, nie wiedziałem kompletnie nic o tym człowieku. Wiedziałem tylko, że jest jakiś pastor, tak? Tak jak wiem, że na przykład jest pastor... nie wiem, Wiesław Zięba albo ktoś tam, ale za bardzo nie jestem ze znajomą z jego kazaniami. Czy nie wiem, Godawa albo ktoś, wiem, że jest, ale nic więcej nie wiem. Chociaż to są, no nie wiem, o kim. No po prostu gdzieś tam ci się obiło o uszy, na takiej zasadzie, że jest taki człowiek, nie? I on przyjeżdża do Kościoła Bożego w Chrystusie, żeby nauczać. I naucza i w niesamowity sposób ludzi wprowadza w miejsce takiej wiary, takiego nastawienia się na Boga. I kiedy ja tak siedzę, słucham i nagle słyszę głos w moim duchu. To jest apostoł. I podchodzę do tego człowieka później, kiedy on skończył kazanie, nauczanie i mówię, ty jesteś apostołem. Ja nie wiem, dlaczego Bóg mi to powiedział, nie wiem, co mogę z tym zrobić, ale myślę też, że może ty masz coś z tym zrobić. I porozmawialiśmy, on tak popatrzył na mnie, uśmiechnął się, jakby wiedział już, że on wie. I porozmawialiśmy o różnych rzeczach. I słuchajcie, później spotkałem się, parę dni później spotkałem się z Edwardem Świeżem, on jest prorokiem i prowadzi, jest jednym ze starszych w Kielcach, w kościele Wieczernik. Rozmawiam z Edwardem, bo jesteśmy w jakiejś relacji i ja mu mówię o tej, słuchaj, tak miałem ostatnio taką rzecz, nie? Duch Święty mi to powiedział. A on mówi, no co ty, no pewnie, że on jest, nie? Znaczy nie powiedział, no co ty, że... On mówi, tak, to my wiemy, że on jest apostołem, nie? I mówi, to było słowo dla niego. To dobrze, że poszedłeś i powiedziałeś mu to. Bo to było zbudowane dla niego, potwierdzenie tego, w jaki sposób, że on w Królestwie Bożym jest ustanowiony jako apostoł, że to jest potwierdzenie dla niego. I słuchajcie, potem przyszedłem do domu, nie, na drugi dzień w domu, patrzę, wchodzę na tą stronę internetową, gdzie oni mają swój kościół, czytam i tam jest napisana biografia tego człowieka. A to było już no, prawie 5 czy 6 dni po tym, nie? Czytam i tam jest napisane, że rozpoznają w nim powołanie i namaszczenie apostoła i proroka. Czasami, kiedy modlę się o ludzi, rozpoznaję, do czego są powołani. Miałem kilka razy, że na przykład u nas w wspólnocie modliliśmy się i nagle widzę, Bóg mówi, ona jest prorokiem. Mój kuzyn... Czasami mówię to ludziom, czasami nie mówię. Na zasadzie takiej, żeby doprowadzić ich do dojrzałości. I sami, żeby odkryli to w Bogu, a później ja im potwierdzę. Mój kuzyn na przykład, na 8 miesięcy wcześniej wiedziałem, że jest powołany do tego, aby być nauczycielem. I ja to zostawiłem. Mówię, szukaj swojego powołania, szukaj. 8 miesięcy później jesteśmy na takim zjeździe. I on mówi, tak, Bóg mi powiedział, pokazał mi. Poszedłem jeszcze tam do starszych, rozmawiałem z nimi i oni mi to potwierdzili. I przychodzi do mnie, ja mówię, amen, też ci potwierdzam. 8 miesięcy temu wcześniej Bóg mi powiedział, że ty jesteś nauczycielem, że powinieneś się rozwijać w nauce, w Słowie Bożym, bo będziesz nauczał. I widzicie, Bóg jakby powiedział mi to w sercu, żebym z wiarą mu to potwierdził, tak? Nie na zasadzie jakiegoś ludzkiego domniemywania i patrzenia na człowieka, na jego predyspozycje, ale Bóg w duchu ci coś pokazuje, gdzie, że On jakiegoś człowieka ustanowi w Królestwie Bożym. Jednego apostołem, jednego prorokiem, jednego nauczycielem, jednego ewangelistą. Więc jakby pokazuję wam ten przykład na to, że każdy z was, jak tutaj jest, może nastawić się na słuchanie Bożego głosu. Otwórzmy 10 rozdział Listu do Rzymian. Siedemnasty werset. I to jest kolejny sposób na słuchanie Bożego głosu. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Więc kiedy słuchasz Słowa Chrystusowego, poruszonego przez Ducha Świętego, twoja wiara wzrasta i Boży głos do ciebie dociera. Boży głos do ciebie mówi, do czego jesteś powołany, co On chce, abyś uczynił. I jak na początku wam powiedziałem o tym w pierwszym liście do Tesaloniczan i w Hebrajczykach, że składamy się z ducha, z duszy i z ciała, jesteśmy jedną osobą skłożoną z trzech elementów, to na tej podstawie, kiedy słuchasz Bożego głosu, czytając Słowo Boże, modląc się w językach, prorokując, czy w ogóle odbierając Boży głos, to wszystko się dzieje przez twego ducha, tak? Jak ktoś mówi, tak teraz sobie myślę, że nieraz się modlimy o to, Panie, daj mu duchowe uszy, to może raczej powinniśmy się modlić, Panie, wzmocnij jego ducha, bo te duchowe uszy to jest duch. Nie ma innego sposobu na słuchanie Bożego głosu, jak poprzez ducha. To się nie dzieje w twoim umyśle, to się nie dzieje w twoich fizycznych uszach, ale to się dzieje w twoim duchu. I to jest teraz nieraz tak bardzo wyraźne, że oczywiście rejestruje twój umysł to, tak? Ponieważ twój umysł, dusza jest połączona z ciałem i z duchem. Więc w twoim duchu będziesz słyszał Boży głos. Więc jeśli chcecie bardziej wyraźnie chodzić w Duchu Bożym, w naturalny sposób powinniście przebywać w Jego obecności jak najwięcej. Poświęcać czas z Jezusem Chrystusem, koncentrować się na Jezusie Chrystusie. I wtedy, kiedy będziecie się koncentrować na Jezusie Chrystusie, kiedy będziecie uwielbiali Jezusa Chrystusa i Boga Ojca w duchu, On będzie do was mówił, ponieważ jest zainteresowany tym, żeby do was mówić. Dlaczego? Ponieważ jesteście Jego stworzeniem. I dlaczego my potrzebujemy chodzić w słuchaniu Bożego głosu? Ponieważ Bóg precyzyjnie chce nam pokazać, gdzie mamy wprowadzać Królestwo Boże? Jak mamy kogoś zdobyć dla Jezusa Chrystusa, tak? Oczywiście w Biblii jest też napisane, żebyśmy wypełniali wszystko, co tutaj jest zapisane, tak? Czyli też logos, nie? Żebyśmy wypełniali logos. Ale oczywiście to logos też musi być namaszczone przez Ducha Świętego. I w zasadzie tym chciałem się z wami podzielić. Nie będę już teraz przedłużał. To jest najkrótszy wykład. Mógłbym jeszcze parę rzeczy mówić, ale myślę, że jesteśmy przepełnieni Słowem. Dużo mówiliśmy na temat działania Ducha Świętego i na temat słuchania Bożego głosu. Jest napisane w Biblii, że Bóg nawet mówi do swojego ludu, nie podoba mi się to, ponieważ nie przestrzegacie moich praw i nie słuchacie mojego głosu. Możemy to przeczytać w księgach u Mojżesza. Dlaczego? Bo Bóg mówi, no bo błądzisz. Jak może przyjść moje błogosławieństwo, jeżeli ty mnie nie słuchasz, nie przestrzegasz moich słów? Więc teraz chciałbym, żebyśmy więcej praktykowali. Mieliśmy dzisiaj warsztaty z wykładania języków, dziś na początku modliliśmy się o chrzest w Duchu Świętym. Fajnie, że Doradka przeżyła chrzest w Duchu Świętym, że kolejne osoby się otwierają, tak, na Boga. Tu część akurat wyjechali z grupy uwielbienia. Tam była taka dziewczyna, która wyraźnie była doświadczana przez Ducha Świętego. Tu niektóre osoby zaczęły na nowo jakby rozbudzać mówienie językami. Później mieliśmy czas wykładania języków, prorokowania. I teraz chciałbym, żebyśmy dalej mieli czas słuchania Bożego głosu. W tym czasie również będę chciał, żebyś, tak jak jest tam zapisane w tych notatkach, że będziemy osobiście też usługiwać każdemu z was. I to jest też czas na to, aby jeśli są tutaj jakieś osoby, które by chciały, żeby się indywidualnie o nich modlić, czy o chrzest w Duchu Świętym, bo na początku byłeś trochę zażenowany, bałeś się, ale chciałbyś, to możesz wyjść, będziemy się modlili o ciebie. I tak dalej. Ale też bym chciał, żeby to był taki czas uwielbienia, oddawania Bogu chwały, jak to zrobiliśmy przed godziną, kiedy w językach głośno uwielbialiśmy Boga. Wstąpiło Boże namaszczenie, bardzo wyraźne. Chciałbym też, żeby ten mikrofon dzisiaj służył każdemu z nas i żeby było prorokowanie tutaj bardzo obficie. Bo jest napisane, że każdy może prorokować, aby się czegoś nauczyć, zachęty doznać i żebyśmy wszyscy się zbudowali.